Kiedy mamy już trzecią niedzielę Adwentu, ten czas przygotowania przedświątecznego powoli dobiega końca, ale też i ten rok kalendarzowy, on też powolutku zmierza ku końcowi. Jest to moment, w którym możemy, może już zaczęliśmy, może zaczniemy robić swojego rodzaju podsumowanie tego, co w minionym roku się wydarzyło, co było dobre, z czego w jakiś sposób ucieszyliśmy się, ale też na pewno będą w pamięci te sytuacje trudne, bolesne, sytuacje, w których może w jakiś sposób nam nie wyszło, czy może popełniliśmy taki czy inny błąd. Jest to dobry czas na to, żeby pomyśleć o tym, jakie moglibyśmy poczynić chociażby te noworoczne postanowienia, gdzie albo z czegoś zrezygnujemy, albo coś będziemy chcieli ulepszyć, dokształcić. I to jest dobre, że robimy sobie różnego rodzaju postanowienia, nawet jeśli one dosyć szybko się skończą. Dobrze wiemy z doświadczenia, że te postanowienia noworoczne czasami kończą się jeszcze w połowie stycznia, ale mimo to jest to dobre o tyle, o ile chcemy zmieniać tą swoją rzeczywistość, żeby nie żyć w takim letargu. Przeżywając czas Adwentu, moglibyśmy postawić sobie takie pytania i zrobić rachunek sumienia, ale z tej rzeczywistości duchowej. Może nie z tych konkretnych czynów, których dokonywaliśmy w minionym roku, ale z tej kondycji mojego ducha. W jakiej kondycji jest mój duch? I tutaj przedmiotem tego rachunku sumienia mogłyby być chociażby praktyki religijne. Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii, w nabożeństwach okolicznościowych, czy codzienna prywatna modlitwa. Nie tylko ten pacierz rano i wieczorem. I o ile łatwo nam jest zobaczyć, że na przykład coś było, czegoś nie było, albo na mszę niedzielną przyszedłem, albo nie przyszedłem, to trudniej zobaczyć jest drugą stronę tego medalu. Postawić sobie pytanie, a jakie motywy kierowały mną, że tu jestem? Również dzisiaj mógłbym postawić sobie to pytanie, co mną motywuje, że jestem w tym momencie na Eucharystii, w tej świątyni. Jakimi motywacjami się kieruję? Bo one też mogą być różne. One mogą wynikać z mojej potrzeby modlitwy, Eucharystii, z tego, że chcę po prostu być blisko Pana Boga, ale przecież do tego mogę podchodzić również rutynowo. Bo żona czy mąż każą, tata czy mama. Jakie są moje motywacje, że jestem tu dzisiaj? Że chcę być tu dzisiaj? Dwie tendencje, które nakręcają, napędzają człowieka do podejmowania takich czy innych decyzji w codzienności, to z jednej strony będzie to rzeczywistość naszych pragnień, potrzeb. To, że czegoś chcemy. Niektóre z nich one mogą być każdemu z nas znane, inne mogą się różnić w zależności od wieku, od tego, czym się zajmujemy, co lubimy robić. Ale te pragnienia i potrzeby w każdym z nas są. I możemy skupić się jedynie na tym, aby je zaspokajać, aby je realizować. Jeśli skupimy się tylko i wyłącznie na tym, to moje życie może stać się życiem smutnego egoisty, który będzie chciał jedynie zaspokoić siebie. Innego człowieka wtedy może traktować jako rzecz, jako przedmiot, który ma służyć temu, żeby mi było dobrze. Tylko co w sytuacji, kiedy będą pojawiały się we mnie pragnienia czy potrzeby, a nie będę mógł ich w tym momencie zrealizować? Pojawi się frustracja, apatia, zgorzknienie, narzekanie, biadolenie, bo ja chcę, a nie mogę. Bo inni mają, a ja nie. Bo inni mogą sobie już gdzieś tam pojechać na te uprawnione wakacje, a ja jeszcze muszę trochę poodkładać. I na tę samą rzeczywistość, jeśli spojrzymy przez tą drugą tendencję, którą jest świat wartości, którymi żyje, czyli te wszystkie normy, zasady, które w jakiś sposób kształtują mój kręgosłup moralny. Są niejako jak te szyny, po których jedzie pociąg, aby się nie wykoleił, aby dojechał. Jeśli przez ten świat wartości spojrzę na to, co mogę i czego nie mogę, to te pragnienia i potrzeby, których nie mogę w tym momencie zrealizować, one przybiorą formę wyrzeczenia. Ja wiem, czemu nie mogę tego zrobić teraz. Żeby nam się ten temat dobrze w głowie ułożył, to najlepiej na konkretnym przykładzie. Jak to ten świat pragnień i wartości w nas się ściera. Jak możemy to przeakcentować? Z własnego podwórka podzielę się. Mam starszego brata, który jest zagorzałym wędkarzem, lubi. Niezależnie od pogody, od tego, czy są efekty, czy nie, no to może długie godziny siedzieć nad wodą. I kiedyś jednej soboty dzwoni do mnie do południa, taki wzburzony, i mówi: ta moja żona jest jakaś dziwna, ona ciągle jakieś fochy ma. Pytam się go: a gdzie ty jesteś? No jak to, gdzie sobota jest? Na rybach. Ja mówię: a, i ona fochy ma i się dziwisz. On mi tłumaczył, że potrzebuje odpocząć po tygodniu pracy, zrelaksować się, że on nad wodą to odpoczywa, zbiera myśli w ogóle i w szczególe. Każdy ma prawo do odpoczynku. Każdy też tego potrzebuje. Tylko realizacja może być dobra i niedobra. On tłumaczył to dalej to, że jak jego żona siedzi z chłopcami w domu te 5 dni w tygodniu, to jak w sobotę do południa posiedzi, to też jej się nic nie stanie. No pewnie tak. Tylko czy ten wybór był najtrafniejszy, najsłuszniejszy? To bracia i siostry, sami możecie ocenić. Albo inny przykład kobiety, która przyszła do kancelarii, w której siedziałem i chciała się wygadać. Opowiadała właśnie o tej sytuacji w swoim domu, że czuje się taka niezrozumiana, niedoceniona, niezauważana. Ona tyle dobra robi, a ci bliscy to oni tak nie potrafią tego zauważyć. Nie potrafią uszanować tego, że jak ona wraca potem, to jest zmęczona. I poprosiłem ją, żeby opowiedziała mi mniej więcej, jak wygląda jej tydzień. To zaczęła opowiadać, że wiadomo, proszę księdza, to praca zawodowa, z czegoś trzeba żyć. No ale też angażuję się w inne takie dzieła. Jestem przy takim Caritasie, który organizuje różne zbiórki. Ja zbieram, przyjmuję te rzeczy, potem też zbieram jakieś kontakty, komu można w jakiś sposób pomóc. Rozdysponowywuję tymi rzeczami, które są nam powierzone, czasem je rozwożę. Jestem ponadto w parafii zelatorką Róży Różańcowej, więc tutaj też jest jakieś tam zajęcie. Na weekendy to gotuję w takiej kuchni dla bezdomnych, a że wolontariuszami w tej kuchni, którzy wydają, roznoszą te posiłki, to jest młodzież z pobliskiego technikum, no to wie ksiądz, jak to jest. No oni raz przyjdą, raz nie przyjdą, no to młodzi ludzie, więc też mają różne plany. No jak nie przyjdą, to ja zostaję wtedy, żeby te posiłki wydać, a potem jeszcze no, ktoś musi to posprzątać. Jak wracam do domu, to ja po prostu nie mam siły. Oni ciągle robią mi wymówki, że tak rzadko jestem w domu, że tak mało czasu z nimi spędzam, że dzieci wolałyby, żeby mama ugotowała, a nie tata, bo robi to lepiej. I z jednej strony, patrząc na tą działalność tej kobiety, no ona jest piękna i szlachetna. I Bogu dzięki, że są ludzie, którzy chcą taką działalność podejmować, że nie żyją tylko dla siebie, a chcą też dostrzec biedę i potrzebę drugiego człowieka. Tylko czy w przypadku tej konkretnej osoby ta jej działalność była najszczęśliwsza? Czy nie było to jedynie zaspokajanie własnych potrzeb, docenienia, bycia zauważoną? Czy pierwszym obowiązkiem żony i matki nie jest to, aby w pierwszej kolejności zatroszczyć się o ten żar ogniska domowego? A dopiero kiedy swój ogródek ogarnie, Można robić wszystko inne. Jeśli jest czas, jeśli są siły, możliwości, to wtedy taka działalność jest przepiękna. Ale jeśli zaniedbuje się tych swoich najbliższych kosztem takiej czy innej aktywności, czy ostatecznie jest to warte? Albo inny przykład, może z innego świata troszkę. Rozmawiałem kiedyś z taką zaprzyjaźnioną siostrą zakonną, ona była tuż przed złożeniem wiecznych ślubów. I ona powiedziała mi w pewnym momencie tej rozmowy mniej więcej tak: Dawid, kiedyś jak byłem przed zakonem, to ja tyle czasu znajdowałem na modlitwę. Pomimo studiów, pracy, chętnie się modliłam, wieczorem szłam do kościoła na adorację, mówiłam brewiarz, rano każdego poranka otwierałam Pismo Święte i chociaż tą stronę albo pół potrafiłam przeczytać. A teraz, kiedy jestem w zakonie, tak trudno jest mi się modlić. Tak trudno jest mi znaleźć czas na modlitwę. Tak często tą modlitwę spycham i odkładam na koniec dnia, bo mam tyle obowiązków. I słuchając ją, ja widziałem ten jej ból przeżywania tej codzienności w klasztorze. Ale we mnie zrodziło się takie pytanie, czy tą pierwszą działalnością czy odpowiedzialnością siostry zakonnej w zakonie nie jest to, żeby się modlić? Czy to nie od tego powinno się zacząć? Jakie znaczenie ma ta praca, ta aktywność, te dzieła, które ona wykonuje, kiedy zaniedbuje to, co jest najistotniejsze? Nawet najpiękniejsze działalności siostry zakonnej czy księdza, nawet najpiękniejsze, najmądrzejsze kazanie wypowiedziane, ono nie miałoby większego sensu, celu i znaczenia, gdyby nie było poprzedzone modlitwą. Jeśli takie działania nie są poprzedzone modlitwą, one są puste. Tam nie ma głębi. Bracia i siostro, ten czas Adwentu jest dobrym czasem, aby zobaczyć, na ile chcę siebie realizować, a na ile żyję tymi wartościami, w które wierzę. I może dzisiaj warto zobaczyć i zadać sobie pytanie, co jest wartością, według której żyję? Czym ja się kieruję w codzienności? Co jest tym, co mnie prowadzi? I w trzecią niedzielę Adwentu, kiedy Jan Chrzciciel jest bardzo mocno ukazany, jest on genialnym przykładem i wzorem człowieka, który wiedział, gdzie postawić akcent. On wiedział, kiedy mówić i on wiedział, kiedy milczeć. On wiedział, kiedy był czas jego aktywności i wiedział, kiedy był czas, w którym miał po prostu odejść na bok i schować się w cieniu. Bracia i siostro, niech Jan Chrzciciel będzie dla nas wzorem i przykładem. Na tej końcówce adwentowej drogi tego, w jaki sposób żyć. Tym, co ważne i istotne. Amen.